Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. XVI lutego wita Państwa Krzysztof Bronk. W Watykanie zakończyło się spotkanie Benedykta XVI z irlandzkimi biskupami. Od tego wydarzenia rozpoczniemy nasz program. Nadamy też rozmowę księdza Tadeusza Cieślaka z arcybiskupem Józefem Brzycińskim, a także cykliczną audycję księdza Marka Storowiejskiego Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach. Zapraszamy.
Seksualne molestowanie dzieci i młodzieży to nie tylko ohydna zbrodnia, ale również poważny grzech, który obraża Boga i znieważa godność człowieka stworzonego na jego obraz, powiedział Benedykt XVI do irlandzkich biskupów. Wczoraj i dziś uczestniczyli oni wraz z papieżem i członkami kurii rzymskiej w wielogodzinnej debacie na temat kryzysu, który przeżywa tamtejszy kościół po ujawnieniu skandali z nadużyciami seksualnymi niektórych duchownych wobec nieletnich oraz kryciem takich przypadków przez hierarchię. Opublikowany dziś komunikat końcowy w sposób jednoznaczny mówi o winie władz kościelnych, które przez wiele lat nie podjęły skutecznych działań w celu powstrzymania nadużyć.
Zdaniem Benedykta XVI problem ten należy postrzegać w szerszym kontekście osłabienia wiary. W jego przekonaniu kryzys duchowy w sposób znaczący przyczynił się do molestowania nieletnich. Ojciec Święty wezwał biskupów, by owe problemy z przeszłości podjęli w sposób uczciwy i odważny, z determinacją dążąc do ich rozwiązania. Ma on nadzieję, że obecne spotkanie zjednoczy irlandzkich biskupów i pozwoli im jednomyślnie podjąć konkretne kroki, których celem będzie uzdrowienie ofiar nadużyć, odnowa wiary w Chrystusa i przywrócenie Kościołowi wiarygodności. Papież wskazał też na potrzebę lepszej formacji kapłanów i osób konsekrowanych na każdym etapie ich życia.
Komunikat prasowy informuje o doświadczeniach, którymi dzielili się irlandzcy biskupi. Przedstawili oni m.in. reakcje ofiar, jak również innych świeckich i kapłanów, którzy nie ukrywają oburzenia, gniewu i bólu, czują się zdradzeni i zgorszeni. Biskupi przedstawili też podjęte przez nich środki, które zapewniają obecnie dzieciom i młodzieży najwyższe standardy bezpieczeństwa. Papież z kolei zapoznał ich ze wstępną wersją listu do irlandzkich katolików. Benedykt XVI uwzględni w nim sugestie biskupów i opublikuje go jeszcze w Wielkim Poście.
Świadectwo wzbudza powołania to temat papieskiego orędzia na 47. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Obchodzony jest on w tak zwaną Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli czwartą niedzielę wielkanocną, która w tym roku przypada 25 kwietnia. Jak zauważa Benedykt XVI, temat świadectwa jest bardzo aktualny w obchodzonym obecnie roku kapłańskim. Wskazuje też trzy aspekty owego świadectwa kapłanów i osób konsekrowanych: osobistą przyjaźń z Chrystusem, całkowity dar z siebie dla Boga oraz wspólnotowość.
Historia każdego powołania prawie zawsze łączy się ze świadectwem jakiegoś księdza, który przeżywa w radości swoje bycie darem dla bliźnich ze względu na Królestwo Boże, zauważa Benedykt XVI. Kapłan powinien być człowiekiem wspólnoty, otwartym na wszystkich, zdolnym do tego, by prowadzić w jedności całą wspólnotę wierzących, którą dobroć Boża mu zawierzyła, czytamy dalej w dokumencie. Ma pomagać w przezwyciężaniu podziałów, w łączeniu rozłączonych, w łagodzeniu napięć i nieporozumień, w przebaczaniu krzywd. To wszystko powinno być wieńczone całkowitym postawieniem Boga na pierwszym miejscu, co czyni zwłaszcza osoby zakonne znakiem sprzeciwu wobec świata często zawładniętego przez materializm, egoizm i indywidualizm. Osobiste świadectwo oparte na konkretnych decyzjach życiowych dodaje młodym odwagi, by także oni zdobywali się na decyzje wymagające zaangażowania na całą przyszłość, pisze Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
Moim gościem jest metropolita lubelski, ksiądz arcybiskup Józef Brzyciński. Trwają przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II. Opinia publiczna skupia się raczej na tych kwestiach formalnych związanych z procedurami kościelnymi. Tymczasem jakby drugim tłem tego procesu beatyfikacyjnego jest właśnie pamięć, zbiorowa pamięć o Janie Pawle II jako wielkim Polaku, ale też wielkim chrześcijaninie. Co powinien Kościół, co powinni wierzący czynić, a może czego nie powinni też czynić, aby nie przeszkadzać temu procesowi, a żeby ta pamięć, obecność duchowa Jana Pawła II trwała w Kościele.
Szczęść Boże, śmiem twierdzić, że duża część wierzących już czyni, dając świadectwo swojej wiary i otwarcia na dziedzictwo Jana Pawła II wprowadzane w ich życie. Dla przykładu ogłosiliśmy w Lublinie konkurs dla młodzieży, ale też dla tych, którzy byli młodzieżą w czasie pontyfikatu. I odpowiedzi są wzruszające. Z małych wiosek piszą o tym, jak Jan Paweł II zmienił ich życie, jak cierpienie, przykucie do wózka stało się nagle źródłem sensu. I tego nie widać. Jeśli się sprowadza nieraz w przekazie medialnym pytanie o beatyfikację do tego, kiedy będzie i ze stoperem się spogląda, wtedy spłaszczamy zagadnienie. Natomiast wydobyć te ważne elementy nauczania Jana Pawła II, które stanowią pewien program, jakim nasze pokolenie winno żyć, to jest czymś ogromnie ważnym.
Co odszykuje Lublin, gdy chodzi o pobudzenie tej pamięci Jana Pawła II?
Właśnie obok tego ogólnopolskiego konkursu, w którym nagrodą jest wyjazd do Rzymu i komplet filmów z pielgrzymek Jana Pawła do ojczyzny, chcemy dowartościować to intelektualne dziedzictwo, które nam się kojarzy z nauczaniem Jana Pawła II. I wczoraj rozmawiałem z profesorami z Włoch, którzy gotowi są współpracować, by podjąć te ważne kwestie nauczania papieża Polaka od świadectwa godności po kulturę życia, po przemiany kultury europejskiej, które to kwestie są dla nas ważnym zadaniem, a wiele środowisk nie chce ich zrozumieć, bo swoje prywatne teorie wyżej ceni niż nauczanie Jana Pawła II. Więc w tym kontekście trzeba przypomnieć, czego Jan Paweł II uczył o karze śmierci, co powiedział o teorii ewolucji, jak widział dialog nauki i wiary, jak szanował środowisko żydowskie i wyrażał swoje otwarcie. To są wszystko wielkie składniki, które musimy ciągle przekładać na polskie realia. No i już może nie będę chwalił się, jak próbujemy to robić w Lublinie.
Jednym z ważnych elementów pontyfikatu Jana Pawła II i również pontyfikatu Benedykta XVI jest dialog kultury i wiary, nauki i wiary. Co w dzisiejszych czasach można wyróżnić jako problem w tej dziedzinie?
Nietzsche w 1882 roku zdeklarował śmierć Boga i niektóre środowiska przyjęły to z radością, że wreszcie problem religii zostanie rozwiązany. Tymczasem 100 lat później kontynuatorzy Nietzschego stwierdzają śmierć człowieka, zanik humanizmu, zanik tych wartości, które inspirowały kulturę europejską przez 20 wieków. O i teraz tu jest właśnie problem. Gdzie szukać inspiracji do tych postaw, gdzie kultura życia nie będzie obiegowym sloganem, ale będzie się wyrażać w szacunku dla człowieka, w umiejętności dialogu, w umiejętności poszukiwania tych wartości, które przekażemy następnemu pokoleniu razem z rozwijającą się technologią. Niektórzy boją się technologii, boją się przemian i wtedy najłatwiej jest straszyć. Chyba takiego lęku przed szatanem, jaki doświadczany jest obecnie w różnych środowiskach, nie doświadczały dawno pokolenia XIX czy nawet XVIII wieku. Nieraz w podróży, kiedy jestem na ulicy, ktoś pyta, w jaki sposób mógłby załatwić egzorcyzm swoim bliskim i widać tutaj bezradność, desperację. Kiedy go zapytam, czy coś czytał o łasce Bożej, czy coś czytał na temat tej optymistycznej wizji świata, którą Jan Paweł II ukazywał w wielu swoich encyklikach, gdy powtarzał, nie bójcie się. Nie, nie zna. Wie tylko, że szatan jest największym zagrożeniem. Ja mu mówię, śpiewamy przecież zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Skoro Chrystus zwyciężył dnia trzeciego z rana to te siły zła, nie trzeba drżeć, trzeba włączyć się w tę wielką tradycję i umieć kultywować styl, którego uczył nas papież Polak.
Mamy do czynienia z pewną irracjonalnością zjawiska religijnego, bo trudno to nazwać wiarą, takie przekonanie. Ale z drugiej strony też bywa irracjonalność niewiary, albo taka irracjonalność poglądu naukowego, że nauka rozwiąże nam wszystkie problemy, a Kościół, wiara to taki przesąd. Okazuje się, że też bywają takie przesądy.
Niestety bywają. Wczoraj dyskutowaliśmy na ten temat długo, pytając, co nam zostało z listu Jana Pawła II do ojca George'a Coyna. To był ten słynny list do dyrektora obserwatorium astronomicznego w Castel Gandolfo, w którym Jan Paweł mówił, jakie korzyści wynosi wiara, a jakie nauka z wzajemnego dialogu. Te korzyści są czymś niekwestionowalnym, no ale na poziomie nauki usiłuje się generować zjawisko nowego ateizmu ze strony osób zaangażowanych ideologicznie. Richard Dawkins, jego najbliższy przyjaciel, Daniel Dennett, Christopher Hitchens. I ci usiłują programowo podkreślać, że Bóg nie istnieje. Nie da się udowodnić, że Bóg nie istnieje. Mogą to wyrażać jako osobiste, prywatne przekonanie. Natomiast niektórzy czytelnicy wcześniejszych książek Dawkinsa, które czytają się jak bestsellery, sprzedają również, są przekonani, że to, co on powie o Panu Bogu, ma taką samą wartość, jak to, co powiedział o, powiedzmy, mutacjach genetycznych. Tymczasem nie ma. O i tutaj potrzeba wspólnoty refleksji, wspólnoty poszukiwań i to, co zaczął Jan Paweł II, ukazując perspektywę, gdzie łączy się świat nauki i świat wiary, a my nie bójmy się, nie straszmy, bo współczesne pokolenie jest i tak wystarczająco wystraszone.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz arcybiskup Józef Rzeciński.
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach.
Audycja księdza Marka Starowiejskiego.
Przed mikrofonem autor.
Mistyczne znaki. Teodor z Mopsuestii, postać kontrowersyjna w dziejach Kościoła, jest jednak autorem pięknych homilii mistagogicznych, w których w sposób symboliczny wyjaśnia świętą ofiarę, mszę świętą, a więc rolę kapłana i diakonów. A ponieważ Pan nasz sam siebie ofiarowuje w ofierze i ponieważ stał się dla nas arcykapłanem, ten, który stoi koło ołtarza, czyli biskup, jest obrazem arcykapłana. To nie jest bowiem jego własna ofiara, którą składa, podobnie jak on nie jest w sposób właściwy arcykapłanem. Liturgia tej niewysłowionej ofiary wypełniona przez symbole przedstawia przez znaki rzeczywistość niebiańską. Co więcej, wciela ona moce niebieskie, czyste duchy bezcielesne. Pan nasz, który wypełnił niewypowiedziany plan boski, posłużył się niewidzialnymi mocami anielskimi. Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie. Mateusz zaś: aniołowie przystąpili i służyli mu. Sam Pan nasz powiada: ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego. Na poparcie tego można dorzucić komentarze na temat aniołów, które przekazują ewangeliści. Tak więc przy narodzeniu Chrystusa śpiewali: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój i łaskawość dla ludzi. Przy zmartwychwstaniu zwiastowali, przy wniebowstąpieniu wyjaśniali apostołom to, czego oni nie wiedzieli. Gdy więc spełnia się ta straszliwa liturgia, powinniście myśleć o tym, że diakoni reprezentują kult sprawowany przez moce niebieskie. To z łaski Ducha Świętego diakoni zostali wyznaczeni na służbę w tej świętej liturgii. To prawda, że my wszyscy, którzy zostaliśmy wybrani do posługiwania, jesteśmy nazwani usługującymi, jak mówi święty Paweł. Jestem apostołem pogan, przez cały czas chlubię się posługiwaniem swoim. Lecz pośród nas tylko ci, którzy nazwani są diakonami i są wyznaczeni do służby liturgicznej, przedstawiają posługę duchów wybranych na tę służbę. Oni są ubrani w szaty godne tej rzeczywistości. Szaty bardziej jaśniejące niż oni sami, ponieważ są one dostosowane do wielkości ich służby. Stuła przerzucona przez lewe ramię wisi z dwóch stron, z przodu i z tyłu. Oznacza ona, że diakoni nie pełnią posługiwania niewolniczego, ale wolne. To, czemu oni służą, prowadzi do wolności tych, którzy należą do domu pańskiego, kościoła. Diakoni nie noszą stuły na szyi, opadającej do tyłu, bo noszą ją jak ludzie całkowicie wolni. Noszą ją natomiast na ramieniu, bo są obdarzeni służbą, ale ta stuła stanowi znak wolności, do której my wszyscy, którzy uwierzyliśmy Chrystusowi, zostaliśmy powołani i do której spieszymy, aby wejść, by znaleźć się w domu Bożym, kościele Boga żywego, kolumnie i podparciu prawdy. Pan nasz uczynił dla nas rzeczy straszliwe i my oczekujemy wykończenia Jego dzieła w świecie, kiedy On nadejdzie. Jednak już od teraz przylgnęliśmy do Niego przez wiarę i już teraz staramy się tu na ziemi, aby się od Niego nie oddalić. Ta liturgia pomaga nam utwierdzić naszą wiarę w tę rzeczywistość, która jest nam przedstawiona w postaci znaków, a która prowadzi do dóbr przyszłych. Ten sakrament Eucharystii jest obrazem niewysłowionego planu Bożego zrealizowanego przez Chrystusa naszego Pana i przez Niego dostrzegamy wydarzenia przyszłe. Tak więc na widok kapłana przedstawiamy sobie w sercu naszym Chrystusa, który nas zbawia i który daje nam życie wieczne przez tę ofiarę. Diakoni natomiast sprawiają, że zaczynamy myśleć o mocach niewidzialnych wysłanych na służbę, które biorą udział w tej niewypowiedzianej liturgii. To właśnie diakoni przynoszą i rozkładają na ołtarzu znaki ofiary i ten moment podsuwa tym, którzy się jej przyglądają, wizję kształtującą się w swojej straszliwej realności. Te znaki sprawiają, że myślimy o Chrystusie prowadzonym na mękę. Za chwilę będzie On jakoby rozciągnięty na ołtarzu, aby zostać złożony w ofierze. Gdy w świętych naczyniach i w kielichu jest przynoszona ofiara, która ma zostać złożona, to sam Chrystus podąża ku swojej męce. Z pewnością to nie są Żydzi, którzy Go prowadzą, bo nic złego nie może być wspomniane w symbolach, które wyrażają nasze życie i zbawienie. Ale raczej przywołuje się tu na pamięć duchy niewidzialne wysłane na posługę, które były obecne i które służyły w dniu Jego męki. One były obecne w czasie całej misji Chrystusa, wspierały Go w Jego służbie, szczególnie, powtarzam, w godzinie męki. Skoro Pan nasz, gdy zbliżała się Jego męka, modlił się pełen lęku, wtedy stanął przy nim anioł przychodzący z nieba, który go umacniał. I jak ci, którzy zachęcają do walki atletów, tak anioł namaszczał go, aby wesprzeć przy znoszeniu utrapień i prosił go, aby on nie osłabł. Mówił mu, że jego męka w porównaniu z zyskiem, który z niej wypływa, jest krótka, a niewysłowiona chwała zostanie mu dana natychmiast po męce i śmierci, a przez nią przyniesie ogromne dobra nie tylko ludziom, ale także całemu stworzeniu. Trzeba więc zrozumieć, że diakoni przynoszący ofiarę zajmują miejsce tych duchów służących mu, z tą jednak różnicą, że w znakach tylko wysyłają Chrystusa na mękę.
Była to audycja
Ojcowie Kościoła o kapłaństwie i kapłanach
w opracowaniu księdza Marka Starowiejskiego.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.